panie dyrektorze, chciałam nawiązać do tego, że de facto ten jubileusz to jest też pana święto. Pan w tym teatrze był dyrektorem, dyrygentem, szefem artystycznym na przełomie lat...
I naczelnym.
I naczelnym, no właśnie, to był 1969-72, prawda?
69, mam tu kolosalne osiągnięcie, proszę pani, ponieważ tu mi się urodził syn, który teraz ma 40 lat.
No to też taki bardzo prywatny...
Nie artystyczne osiągnięcie, a nie, chłopak jest taki, że jest artystyczny. Co można mówić na ten temat, proszę pani? Przede wszystkim jest ogromny nawał pracy przed tym wszystkim.
Ale jak chciałam zapytać, jak pan wspomina ten czas swojego dyrektorowania?
No wie pani, ja tu miałem 36 lat, teraz mam 76, to różnica, nie? Więc jak ja to wspominam? Proszę pani, to były początki, taka tak zwana trampolina dla młodego dyrygenta, bo ja byłem naczelnym i artystycznym jednocześnie. No ale jakaś tam pamiątka po mnie została, bo do tej pory ludzie mnie pamiętają w Poznaniu. I w całym tej chronologii wydarzeń artystycznych u poszczególnych dyrektorów w kolejności, to ja też zaznaczyłem, zresztą to prasa też wtedy i teraz wspomina o tym, o Don Carlosie, który miał transmisję radiową na całą Europę, premiera była na żywca, prawda? To niesłychane, no tak, to 71 rok, no.
Pamięta pan dyrektor, kto śpiewał?
Ja wiem, że Henia Łukaszka, Andrzeja Kizewetera śpiewała, Grysia Kujawińska śpiewał, Janek Czekaj, nieżyjący. I kto jeszcze śpiewał? Romański, przede wszystkim śpiewał Carlosa. No to już nie byli młodzi chłopcy, ale byli dojrzali artyści. To naprawdę wspaniałe przedstawienie. I taki kawałeczek z tego będzie na tym koncercie jubileuszowym 30, gdzie... Będzie ten wstęp do opery i ten pierwszy chór mnichów.
A co pan jeszcze pamięta właśnie, bo to myślę, że każdy etap pana dyrektorowania w różnych zresztą teatrach, w różnych filharmoniach.
Ja tu różne rzeczy pamiętam, no przede wszystkim powstanie dzięki mojemu pomysłowi zespołu Grzewieckiego, który teraz prowadzi Ewa Wyciechowska. No, to był mój pomysł dla Konrada i tośmy zrealizowali. Z premier, zaprosiłem swojego profesora Bogdana Wodziczkę wtedy i to był słynny ten wieczór Bartokowski, ten słynny mandaryn Konrada. No, wspaniały. I to muszę powiedzieć i pochwalić się, że myśmy zostali na 25-lecie śmierci Bartoka z 17 teatrów, w których w Europie były dzieła Bartoka. Nasz teatr został wybrany. Myśmy pokazywali to jako wzór w Budapeszcie. To są takie rzeczy, o których warto wspominać. Wie pani, Halka, Straszny Dwór, mnóstwo różnych przedstawień, które były. Myśmy przeważnie mieli co miesiąc premierę. No, się robiło. No, oczywiście były premiery Konrada Drzewieckiego, który robił tutaj jako jeszcze kierownik baletu. Potem wyszedł na miasto, miał szkołę baletową i to zostało między innymi przeze mnie wymyślone. Czy sam pomysł był mój, żeby powstało coś takiego dla Konrada, bo by było warto, prawda? Po czym jeździliśmy z tym zespołem po Europie z orkiestrą na występy do Włoch i tak dalej. Potem Konrad jeździł po całej Europie, ale już z nagraniami, bez orkiestry. Tyle na ten temat.
A pan potem właściwie dzielił swoje życie artystyczne pomiędzy operę i estradę koncertową, bo kierował pan też i teatrami operowymi, i filharmoniami, czyli co, takie serce troszeczkę podzielone na pół?
Nie na pół, proszę pani, w ogóle podzielone, nie na pół. Zamieniłem serce operowe na serce estradowe, znaczy filharmoniczne. Zbrzydła mnie opera w pewnym momencie, bo mnie ktoś tam dopiekł i prowadziłem filharmonię przez 10 lat. Poza tym nie byłem w ogóle w Polsce, byłem w Polsce, ale jeździłem z operą kameralną warszawską. Tam zrobiłem 7 festiwali mozartowskich. Wykonaliśmy z panią Reginą Słędzianką wszystkie koncerty fortepianowe Mozarta na festiwalu. Takie ciekawostki. I w tym czasie, w tych 10 latach, ja z tą operą kameralną objechałem całą Europę. Łącznie z Cyrilkiem Sewilskim w Sewilli. Wie pani, jak są dobre warunki w operze stworzone, jest czas na wszystko. Przede wszystkim jest czas na muzykę, która jest, jak ja to teraz określam, takim, wie pani, dla malarza, takim płótnem, na którym się... To w operze jest muzyka do tego, prawda? A dobry malarz, czy Picasso, czy Rembrandt, nie brali byle płótna na swoje obrazy, bo one by nie dotrwały do tej pory. Dlatego między innymi chyba zaproszono mnie tutaj, żebym tę stronę muzyczną. No ale jest olbrzymia przebudowa w teatrze w sposobie myślenia.
No właśnie, jak pan znalazł po latach tutaj naszą scenę operową?
Nic nie znalazłem. Co ja mogłem znaleźć? Wie pani, w operze nie ma roku. W operze jest 20 lat. To jest wtedy coś się zrobi, prawda? No nie ma tak, że z Michałem Zanieckim przez 3 sezony Jezus Maria, co to będzie? No właśnie Jezus Maria, co to nie będzie? To jest tak. Także to wymaga, wie pani, u śpiewaka to jest to, że im jest starszy, tym jest gorzej z głosem, ale jest coraz lepiej z doświadczeniem. I z tego prowadzący teatr operowy powinni umieć korzystać. Ja wszędzie zachęcam, żeby powstawały studia operowe. Tu inaczej powinna wyglądać współpraca z Akademią Muzyczną. Ja tu wciągam studentów i nawet w Kominiarczyku jedna z klasy kameralnej pianistka będzie grała. W Kominiarczyku są dwa fortepiany, kwartet smyczkowy i perkusist. Same dziewczyny wziąłem.
No tak, bo pan jest też pedagogiem przecież warszawskiego, już teraz się mówi, Uniwersytetu Muzycznego.
I to jest cały błąd i nieporozumienie. Proszę pani, w Warszawie jest Uniwersytet Chopina, Portretniczy Chopina, Instytut Chopina. Można się pogubić, gdzie to jest. Jest jeszcze średnia szkoła muzyczna imienia Chopina. Więc to jest nieporozumienie z tą przemianą. Ale wie pani, u nas się szuka pieniędzy. Jak jest zmiana instytucji, nazwy instytucji, to od razu przychodzą inne pieniądze, inne wydziały i tam. Nie? A to wszystko jest nieprawda. W szkolnictwie artystycznym powinien być szef, tak jak w operze, powinien być szef, który wszystkim kieruje, bo on odpowiada i kieruje. Tu, jak się przekracza próg tego budynku, się kończy wszelka demokracja.
Jeszcze chciałam do opery nawiązać, bo tak troszeczkę skaczemy po tym pana życiorysie artystycznym, ale myślę, że Stanisław Moniuszko, jak tam kiedyś w niebie się panowie zobaczycie, to uściśnie pana rękę, bo również jego dwie opery, zdaje się Straszny Dwór i Halkę, właśnie realizował pan u Japończyków w Tokio.
Halkę nie, zrobiłem Straszny Dwór i Hrabinę.
Ale Moniuszko.
W roli głównej przyjedzie tutaj teraz Basia Zagorzanka, matka Tatiany Pożarskiej. Więc ona przyjdzie, myśmy śpiewali, to było w takie był straszny zwój i hrabina. Z Moniuszką to wie pani, po prostu natrafiliśmy w swoich życiorysach. Ja natrafiłem na rodzinę Moniuszki, która żyje. Pani Elżbieta Janowska Moniuszko przyjeżdża tu na przedstawienia. Pracuje w kancelarii Sejmu, jest prawnuczką. Jej mama Danuta Moniuszko Janowska prowadziła sekretariat jeszcze w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, prowadziła sekretariat prorektora Zaleskiego, ojca Andrzeja Zaleskiego, który mówi o pogodzie w pierwszym programie. I oni to się wszystko tak ładnie łączy.
Świat jest mały.
No ale to wszystko jest związane z muzyką. Andrzej Zaleski, syn Teodora, jest pianistą, który skończył akademię, znaczy Wyższą Szkołę Muzyczną. Ale powiedział, że przy tym trzeba się tak strasznie siedzieć, że nie ma co koncertować i wziął się za meteorologię. No, po prostu tak to wygląda.
Pielęgnują jakoś tradycję po dziadku? Czy pradziadku?
Nie, no pra, nie? No tyle, że wie pani, nazywają się Moniuszki, dbają o to, żeby były wydawane płyty, na przykład msze Moniuszki nie zostały nigdy nagrane w ojczyźnie. Henryk Wojnarowski z Chórem Filharmonii Narodowej nagrał wszystkie teraz. Pani Elżbieta, pomagałem przy organizacji, bo to trzeba było zdobyć nuty i tak dalej, prawda? Bo u nas jest tak, proszę pani, że jak jest konkurs moniuszkowski, się chce ktoś z zagranicy kupić nuty pieśni, to nie ma. A wydawnictwo muzyczne nie wyda, bo im się nie opłaca. To są kryminały dla mnie, wie pani. To są po prostu kryminały. Ja mam do czynienia z tym, bo tam ktoś mnie prosił, żebym przysłał nuty na taki konkurs moniuszkowski. Widzi pani, największy polski kompozytor, ten operowy, naprawdę największy, jest jego imienia konkurs, był ostatnio 10 chyba. Słyszała pani coś o tym, bo nic. Myśmy teraz mieli do Kominiarczyka przesłuchanie dzieci.
Tutaj w Poznaniu.
Którym śpiewają tylko po angielsku i robią miny. Tu nie ma tego, Poznań jest najlepsze od tej strony, od chórów i tak dalej, ale tu nie ma tego, żeby dbać od szczeniaka na niższej klasie o to, żeby on miał życie duchowe. Jemu się zastępuje bajkami disneyowskimi i wszystkim innym życie duchowe. Religia tego nie zapewnia. Odklepanie pacierzy i religia w szkole niczego nie zapewnia. Zapewnia to, że on się sam potrafi rozwijać w oparciu o tradycje kulturalne w Polsce. Nie? No, o to chodzi. No ale proszę panie, teraz dmiemy w żagle, bo jest stulecie. Teraz wszystko będzie najlepsze, będą medale i takie różne tam rzeczy. Ja mam tę przyjemność, poproszono mnie o poprowadzenie całego koncertu, tego 29 churalnego i 30. No i będę dyrygował, zapraszam.
Panie dyrektorze, tak chciałam podpytać, bo większość naszych słuchaczy niestety na tych koncertach nie będzie, bo będą zaproszeni goście, będą oficjele. W związku z tym niech pan trochę zdradzi nam, co będzie 29 i 30, jeżeli chodzi o program.
Po pierwsze, nie lubię zdradzać, a po drugie mogę powiedzieć na ten temat. To znaczy, zostało to wybrane chronologicznie tak, jak się odbywały wydarzenia przez to stulecie. Pierwsza za czasów pruskich jeszcze.
Mówimy o tym, tak, topie zupełnie, 30.
O jubileuszowym, to jest najważniejsze w tej chwili. Więc to było tutaj, ten budynek, filia Opery Berlińskiej, był otwierany już czarodziejskim fletem. I stało się, na stulecie przyjechała Opera Berlińska, wprawdzie estradowo, ale dała czarodziejski flet. Halka za 9 lat będzie miała stulecie tutaj.
No, bo to będzie to otwarcie polskiego teatru wtedy już, prawda?
Ale żeby zaznaczyć, że po odzyskaniu niepodległości pierwszym tutaj utworem była Halka, to na tym koncercie jako pierwszy numer idzie Mazur z Halki. Po czym idą inne w kolejności dyrektorów, Bierdziajew, Satanowski, ja, Kulaszewicz.
Czyli najbardziej jakby charakterystyczne spektakle dla danych dyrekcji.
Charakterystyczne spektakle, o tym już mówiłem, o Don Carlosie w czasie mojej dyrekcji. Także na przykład jak Miedek Dondajewski był dyrektorem tutaj, był wielkim wydarzeniem, Krzysztof Penderecki przyjechał ze Elon i tak dalej, to była Czarna Maska, więc dajmy fragment Czarnej Maski. Nie zdradzę, jak to ma wyglądać, bo to jest tak zwane, wie pani, zaskoczenie ma być, ale dobrze jest to wymyślone. I z każdej dyrekcji jest
wybrany. Czyli już wiemy, że będzie Don Carlos, że będzie Czarna Maska, że będzie Mazur.
Człowiek z La Manchy będzie, bo to był Kulaszewicz to robił, prawda, też. Więc wybieramy to, co jest charakterystyczne i do czego mamy dostęp, do nut na przykład, prawda? Bardzo mi miło jest z tego powodu, że w czasie wizyty w Centralnej Bibliotece Nutowej w PWM-ie zapytałem, kiedy zamawialiśmy nuty na ten koncert, ponieważ wszyscy teraz instytucje muzyczne dają prezenty na stulecie, to zapytałem, czy nie możemy dostać tego, bezczelny byłem, jako prezent. Oczywiście zadzwoniono do mnie dyrekcja, że te nuty dajemy, które są nam dostępne, dajemy za darmo. No, bardzo przyjemnie. Oczywiście wszyscy się znajdą jako sponsorzy tamże i tak dalej, i tak dalej. No, jest to, wie pani, jak ktoś dożyje 100 lat, to się wszyscy cieszą. Ta opera dożyła 100 lat, już nas nie będzie, a 200-lecie też się powinno odbywać.
Panie dyrektorze, jeżeli chodzi o wykonawców, wiadomo, że wielu z tych, którzy brali udział w tych świetnych przedstawieniach przed laty, no już nie żyją po prostu, więc będą ich zastępować na pewno dzisiaj zaangażowani w naszym teatrze śpiewacy.
Będzie śpiewał Piotrek Frybe, legendę Bałtyku, która była zamówiona tutaj dla tej opery. Będzie śpiewała Basia Kubiak Śmierć Izoldy z Tristana, bo to podobno było największe osiągnięcie w czasie dyrekcji tego partyzanta Satanowskiego. Kto jeszcze będzie śpiewał? No, śpiewają chóry w harnasiach. Harnasiów nie sposób wykonać całych, tylko dajemy tak zwany wstęp do wesela, kiedy zaczyna się drugi akt i wchodzi chór i to jest orkiestra z chórem. Iwonka Hossa będzie śpiewała Benigny, ale więcej nic nie powiem, bo dalej jest niespodzianka. Bardzo piękna niespodzianka zresztą. Co jeszcze tam dajemy? A oczywiście pokazujemy Stworzenie Świata, balet, prawda? Ja będę dyrygował finał pierwszego aktu. No oczywiście mamy wszyscy razem, kto żyje na świecie, zaśpiewać
La Pensiero.
To ma być na zakończenie, prawda? Zresztą mają wszyscy śpiewać, łącznie z widownią. Zobaczymy, czy damy radę. W każdym razie, no oczywiście tam wspomnienie o Górzyńskim, gdzie u niego pierwszym utworem była Świąca Królewna balet. Będziemy grali uwerturę do tego. No co, bo nie wymieniał wszystkiego, no ale to jest tak mniej więcej. Oczywiście pomiędzy tym wszystkim są medale, przemówienia dyrektora, marszałka i tam dalej, bo to taka uroczystość. No. Znaczy ja uważałem, że to powinna być uroczystość przeplatana numerami muzycznymi. Bo nie sposób zrobić koncertu na jubileusz, który trwa 3 dni, i wszyscy muszą wystąpić. Nieprawda. To był najlepszy pomysł Znanieckiego, żeby zrobić tym chronologicznie, jak każdy dyrektor, co tam ewentualnie, ale wtyczek, bo się nie zmieści czasowo. Przecież to i tak będzie trwało 2,5 godziny. No.
O, śmiało, jak nie więcej.
No, to zależy od gadatliwości dyrektora i marszałka, bo nie będą rozdawać jakieś nagrody.
Panie dyrektorze, to póki co siły do realizacji no jednak takiego bardzo, powiedziałabym, męczącego przedsięwzięcia, zacnego, ale męczącego.
Proszę panie, ja już nie wiem, skąd ja biorę siły. Jak ja teraz mam przed sobą i realizuję 53. sezon operowy, to już z przyzwyczajenia, wie pani, te siły się biorą. No ale to trzeba po prostu, tak. Ale jeszcze mało tego, jeszcze mam codziennie rano próby.
Ale świetnie pan wygląda, czyli praca panu służy.
Proszę pani, mi praca służy, bo jestem maniak. Codziennie wstaję o 5, od 6 do 7, latam tu po Poznaniu, wdycham powietrze, bo wtedy nie ma samochodów, nie ma smrodu. Więc wtedy się tam uruchamiam swój taki nieco podstarzały organizm.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.